Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Vuki Remić złożył wizytę w Watykanie. Rozmawiał tam o pokojowym rozwiązywaniu kryzysów międzynarodowych. Ludzie nie mogą znaczyć mniej niż rzeczy przynoszące zyski, przypomniał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Rady Praw Człowieka ONZ. Witam w piątek, 31 maja i zapraszam na program informacyjny. Na specjalnej audiencji papież przyjął przewodniczącego 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Vuka Remicia. Serbski polityk odwiedził także sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowano w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego, w czasie wizyty omówiono m.in. kwestie pokojowego rozwiązania konfliktów międzynarodowych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, a także powstające w ich wyniku kryzysy humanitarne. Wskazano w tym kontekście na potrzebę pojednania różnych grup społecznych oraz poszanowania praw mniejszości etnicznych i religijnych. Podjęto ponadto takie sprawy jak handel ludźmi, dramat uchodźców i emigrantów, światowy kryzys gospodarczy czy zrównoważony rozwój i rola Zgromadzenia Ogólnego ONZ w jego realizacji. To Duch Święty jest sprawcą radości, która jest niezbędna w chrześcijańskim życiu. Z grobowymi minami na twarzach nie da się bowiem głosić Chrystusa, podkreślił to papież podczas porannej mszy w domu świętej Marty. Często jednakowa radość, którą sprawia Duch Święty, jest nieobecna w życiu wierzących. Zdaje się, że czasem bardziej lubimy narzekać, dodał Ojciec Święty.
Tymczasem radość w duchu daje nam prawdziwą chrześcijańską wolność. Bez tej radości my, chrześcijanie, nie możemy stać się wolni, a stajemy się niewolnikami naszych smutków. Wielki Paweł VI powiadał, że nie da się nieść dalej Ewangelii z chrześcijanami smutnymi, nieufnymi i zniechęconymi. I rzeczywiście się nie da z takim nastawieniem, jakby się szło w kondukcie pogrzebowym. Często chrześcijanie mają miny bardziej pasujące do żałoby niż do chwalenia Boga, nieprawdaż? A to właśnie z radości wypływa uwielbienie, to, które wyśpiewuje Maryja, o którym opowiada Sofoniasz, uwielbienie Symeona i Anny, uwielbienie Boga.
Franciszek polecił wstawiennictwu Maryi, którą czcimy jako przyczynę naszej radości, intencję, byśmy stawali się po chrześcijańsku wolni i radośni. Okazją do modlitwy w tej sprawie będzie też dzisiejsze nabożeństwo różańcowe na placu świętego Piotra z udziałem papieża. Ludzie znaczą mniej niż rzeczy przynoszące zyski tym, którzy sprawują polityczną, społeczną czy ekonomiczną władzę. Tę gorzką prawdę, przypomnianą przez papieża Franciszka 1 maja, zawarł w swoim wystąpieniu na forum ONZ arcybiskup Silvano Tomasi. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji w Genewie wziął udział w debacie na temat Międzynarodowe Korporacje a Prawa Człowieka, zorganizowanej na 23. sesji Rady Praw Człowieka.
Watykański dyplomata podkreślił, że wciąż mamy przed oczami dramatyczne wydarzenia z Dhaki, gdzie ponad 1100 osób zginęło w wyniku zawalenia się budynku fabryki tekstyliów. Wydarzenie to potwierdziło, że globalizacja przyniosła z sobą poważne problemy społeczne, które mają swoje międzynarodowe źródła i wymagają współdziałania korporacji międzynarodowych dla ochrony podstawowych praw człowieka. Arcybiskup Tomasi wskazał, że w encyklice Caritas in Veritate Benedykt XVI przypomniał o odpowiedzialności zarówno wielkich korporacji, jak i lokalnych producentów za nierespektowanie praw pracowniczych. Wydaje się, że konieczny jest bardziej kompleksowy i przemyślany konsensus dotyczący odpowiedzialności korporacji w społeczeństwie. Poszukiwanie takiego konsensusu powinno doprowadzić do równowagi między odpowiedzialnością ponoszoną przez rządy krajów i przez prywatne korporacje.
Watykański przedstawiciel w Radzie Praw Człowieka zwrócił się także z apelem o wprowadzanie, promowanie i wymianę pożytecznych, innowacyjnych działań, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Winny one sprawić, że umacnianie poszanowania praw człowieka stanie się priorytetem dla każdej korporacji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
naszym programie powiemy dziś o dziedzictwie arabskiej wiosny. Naszym gościem będzie jeden z największych znawców tematu, arcybiskup Michael Fitzgerald. W czasie arabskiego przełomu przebywał on w Kairze jako papieski dyplomata. Dziś podzieli się z nami swymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Przed mikrofonem Krzysztof Bronk. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn. Wszystkim powinno zależeć na utrwaleniu wartości arabskiej wiosny, uważa arcybiskup Michael Fitzgerald. Był on naocznym świadkiem tych przełomowych wydarzeń dla kilku krajów Afryki Północnej. W latach 2006-2012 pełnił on bowiem funkcję nuncjusza apostolskiego w Egipcie oraz papieskiego delegata w Lidze Państw Arabskich. Wcześniej natomiast był sekretarzem papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, gdzie zajmował się m.in. relacjami z islamem, a także wykładał na papieskim Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich. Dziś arcybiskup Fitzgerald uważa, że choć bilans arabskiej wiosny nie jest zadowalający, u jej źródeł były autentyczne wartości demokratyczne. I to trzeba umacniać, do tego trzeba powracać, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego angielski hierarcha. Zaznaczył on również, że całego Egiptu nie należy utożsamiać z islamskimi ekstremistami, którzy wynieśli obecną ekipę do władzy i są też odpowiedzialni za ataki na chrześcijan. Arcybiskup Fitzgerald podkreślił, że większość Egipcjan pragnie spokoju, również dlatego, że Egipt potrzebuje inwestycji i turystów, którzy zdynamizują jego gospodarkę. Tak o sytuacji w Egipcie i dziedzictwie arabskiej wiosny arcybiskup Michael Fitzgerald opowiadał w studiu naszej rozgłośni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Arabska wiosna ma na swym koncie pewne osiągnięcia. Wiele spraw budzi jednak niepokój.
Certainly there has been
Oczywiście były pewne osiągnięcia, gdy chodzi o wolność słowa, o rozpoczęcie procesu demokratyzacji. Czy ludzie są zadowoleni z rezultatów tego procesu demokratyzacji, to już całkiem inna rzecz. Ja mogę mówić jedynie o moim doświadczeniu z Egiptu i wskazać na różnice między różnymi krajami, które doświadczyły arabskiej wiosny. Są to bowiem w istocie bardzo różne sytuacje.
Widać to również w aktualnej sytuacji takich krajów jak Egipt, Libia, Tunezja czy Syria.
Tak, Egiptowi udało się uniknąć wojny domowej. To bardzo ważne, choć osobiście nie sądzę, by w Egipcie były wielkie szanse na wybuch wojny domowej. Nie było ku temu warunków. I choć dochodziło do przemocy, to jednak nie w tej samej skali, co w Libii czy w Syrii, gdzie przemoc trwa nadal, niestety.
Czy przemoc to w Egipcie zjawisko powszechne? Do nas docierają wiadomości o najpoważniejszych incydentach, na przykład o atakach na kościoły.
It's not widespread, but there are these sporadic.
Przemoc nie jest czymś powszechnym, sporadycznie dochodzi do ataków. Problem polega jednak na tym, że brakuje bezpieczeństwa. I to właśnie z tego względu koptyjski papież skarży się u prezydenta, mówiąc, że nie jesteśmy chronieni, nie tyle jako chrześcijanie, ale jako obywatele. Jak to możliwe, że agresorzy przychodzą nas zaatakować w naszych miejscach kultu? Trzeba z tym skończyć. Tak to wygląda. Stąd wynika to społeczne niezadowolenie chrześcijan. Ale przemoc to nie tylko ataki na chrześcijan. Rozwinęła się też zwyczajna przestępczość, kradzież. Ludzie zaczynają unikać niektórych miejsc, zwłaszcza w nocy. O to tu chodzi.
Prezydent Mursi obiecywał bezpieczeństwo, pokój dla wszystkich obywateli. Nie dotrzymał tych obietnic, prawdaż?
Not really, no.
To prawda, nie dotrzymał. Obiecywał zreformować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oczywiście takie reformy potrzebują czasu. Trzeba dać trochę czasu tym, którzy przychodzą do władzy i nie mają wielkiego doświadczenia w administracji. Tym niemniej ludzie są zawiedzeni, że nic nie zostało zrobione.
Czy Egipcjanie obawiają się zwiększenia wpływów partii islamistycznych, Bractwa Muzułmańskiego oraz innych, jeszcze bardziej radykalnych ugrupowań?
Tak, widać to było zwłaszcza wtedy, gdy trwały prace nad nową konstytucją, gdy przebiegało referendum w tej sprawie. Wszystko to miało bardzo wyraźną islamistyczną orientację. I dlatego istnieje ów lęk. Ludzie się boją, że ich kraj zostanie poddany radykalnej islamizacji i to dzięki demokracji. Lecz demokracja jeszcze się nie skończyła. Czekają nas kolejne wybory i niektórzy mają nadzieję, że ludzie zawiedzeni obecną ekipą będą głosować na kogoś innego, by zobaczyć, co się stanie. I do tego trzeba zachęcać. Umacniać tę świadomość, że to my jesteśmy narodem, my mamy władzę, my możemy decydować. Bo dziś górę bierze zniechęcenie. Trzeba to przezwyciężyć, uświadomić ludziom, że mają obowiązki względem swego kraju, muszą głosować. Znamienne jest, że w czasie referendum na temat konstytucji tylko 30% uprawnionych do głosowania oddało swój głos. 60% z głosujących opowiedziało się za konstytucją. Pamiętajmy, że w innych demokratycznych krajach, na przykład we Włoszech, takie referendum, w którym nie wzięło udziału co najmniej 50% uprawnionych, nie byłoby w ogóle ważne. Trzeba o tym pamiętać. To nie cały kraj podejmuje decyzje. Nie cały kraj popiera tych, którzy są aktualnie u władzy.
Kościół, zwłaszcza katolicki, jest bardzo aktywny w uświadamianiu ludziom ich odpowiedzialności za nowy, demokratyczny system.
Tak, to prawda. Kościół zachował się bardzo dobrze i mam tu na myśli nie tyle wielkie deklaracje, lecz spotkania i szkolenia, które były organizowane, zwłaszcza przez Komisję Justicja et Pax. Uświadamiano ludziom, na czym polega społeczeństwo obywatelskie i jak ważne jest proces demokratyzacji. Ponieważ Egipcjanie nie zaznali wcześniej tej wolności, dlatego mogę powiedzieć, że Kościół zachował się w tym czasie bardzo dobrze. Dodam jeszcze, że w moim przekonaniu synod biskupów dla Bliskiego Wschodu odbył się naprawdę we właściwej chwili, a zatem tuż przed arabską wiosną, w październiku 2010 roku, bo przesłanie synodu zachęcało chrześcijan właśnie do zaangażowania w życie społeczeństwa. Nie wycofywać się, nie uciekać, nie zasłaniać się tym, że się jest mniejszością, cierpiącą i zamkniętą w sobie, lecz współpracować z innymi, wychodzić do innych. Myślę, że w Egipcie biskupi czuli się zachęceni przez synod do organizowania tych przedwyborczych szkoleń. Oczywiście Kościół katolicki w Egipcie jest bardzo mały. Obecność chrześcijan jest bardzo wyraźna, ale są to przede wszystkim prawosławni koptowie. 10% społeczeństwa, czyli 8 milionów chrześcijan, to całkiem pokaźna społeczność. Katolicy, czyli członkowie 7 kościołów katolickich, to niecałe 300 tysięcy wiernych. Ale znaczenie katolików jest większe, niż by to sugerowały liczby. Posiadają bowiem sieć szkół, do których uczęszczają nie tylko katolicy, ale również prawosławni i muzułmanie. W ten sposób są w stanie przekazać swe przesłanie całemu społeczeństwu. Podobny zakres działalności mają też instytucje społeczne jak Caritas. Kościół katolicki ma zatem pewne wpływy w Egipcie, ale nie są to wpływy na sferę polityczną.
A czy to przesłanie Kościoła katolickiego, wezwanie do współpracy i pokojowego współistnienia dociera do Egipcjan?
Jest to trudne. Jest dużo nieufności. Panuje przekonanie, że nie mamy nic do powiedzenia. Ale muszę podkreślić, że w pierwszej rundzie wyborów, tuż po rewolucji, kiedy do konstytucji wprowadzono na drodze referendum pierwsze poprawki i rozpoczęły się wybory, w społeczeństwie było wielkie poruszenie, był entuzjazm. Wszyscy chcieli głosować, w szczególności kobiety. Potem ten entuzjazm jakby wyparował, kiedy ludzie zobaczyli, że wiodącą partią staje się bractwo muzułmańskie, salafici. Trudno jest zachować w ludziach tę pozytywną postawę, dodawać im otuchy, zachęcać do zaangażowania. Ja byłem tam jako obcokrajowiec, lecz będąc przedstawicielem Ojca Świętego, również starałem się przekazywać to przesłanie. I tak to odczuwałem jako obcokrajowiec, jako ktoś, kto nie należy do tamtejszego społeczeństwa.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o licznej obecności prawosławnych. Prawosławni koptowie mają nowego zwierzchnika, nowego papieża. Jakie jest znaczenie współpracy katolików i prawosławnych w tym kraju?
Myślę, że jest to ważne, aby kościoły ze sobą współpracowały. I bardzo się cieszymy, że nowy koptyjski papież, Teodor II, koptyjski patriarcha Aleksandrii, okazuje wielkie otwarcie na sprawę jedności chrześcijan, czy przynajmniej na ich coraz bliższą współpracę. Jest on na nas bardzo otwarty i jak sądzę, to on osobiście postanowił przyjechać do Watykanu, by spotkać się z Franciszkiem. I było widać, że jest z tego spotkania bardzo zadowolony. A była to, przypomnijmy, jego pierwsza podróż zagraniczna jako patriarchy. I kiedy w marcu powróciłem do Kairu z okazji ingresu nowego patriarchy katolickiego, bo patriarcha Nagib musiał ustąpić ze względu na stan zdrowia, to papież Teodor przybył na tę uroczystość i został bardzo serdecznie powitany przez egipskich katolików. Był to znak czegoś nowego. Na pewno postawa Teodora zachęca do większej współpracy z innymi chrześcijanami, nie tylko z katolikami, ale również z wiernymi kościoła episkopalnego, z protestantami. Koptyjski patriarcha odegrał też zasadniczą rolę w powołaniu Rady Kościołów w Egipcie. Jest to naprawdę bardzo dobry znak.
Czy to powstrzyma eksodus chrześcijan z Bliskiego Wschodu, bo to jest dziś chyba największy problem?
Tak, jest to ważny problem, oczywiście. I można zrozumieć, że ludzie chcą wyjechać, chcą się czuć jak u siebie w domu, chcą być bardziej bezpieczni. Ale synod o Bliskim Wschodzie przypomniał tamtejszym chrześcijanom, że mają oni swoją misję, że ich obecność w tym regionie jest bardzo ważna. Ale ludzie odpowiadają, że muszą myśleć nie tylko o sobie, lecz również o swoich dzieciach, przed którymi w tym regionie nie ma przyszłości. Dlatego chcą wyjechać do Kanady, Stanów Zjednoczonych czy Australii i można to zrozumieć. Ale z drugiej strony chciałoby się zachęcić chrześcijan, by dopominali się o swoje prawa, by przypominali, że są obywatelami swych krajów jak wszyscy. Trzeba zapewnić, by i oni mogli żyć w tym społeczeństwie. Mam nadzieję, że większa solidarność między różnymi kościołami chrześcijańskimi okaże się w tym pomocna.
Mówił arcybiskup Michael Fitzgerald, były nuncjusz apostolski w Egipcie i lidze krajów arabskich.
W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.